głos regionu.
Wracamy do pytania, dlaczego domy prowadzone przez zakony szpitalne gwarantowały w miarę dobrą opiekę medyczną. Odpowiada nasz gość, ksiądz profesor Kazimierz Dola z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
One miały tych opiekunów chorych, którzy tradycją przekazywali sobie jeden po drugim, co robić w konkretnej sytuacji.
Z działalnością zakonów, a więc i domów opieki, związane było finansowanie i tu wiele robiły ówczesne miasta.
Ze względu na sposób ukształtowania się miast średniowiecznych, ich ustroju, w ustroju miasta, w ustroju cechowym wiele było właśnie elementów kościelnych i rady miejskie były mocno związane z kościołami odpowiedzialne, choćby za budynki kościelne. Stąd w okresie reformacji radom miejskim przyznawał, to jest jeden z punktów pierwszego takiego pokoju na terenie Rzeszy Niemieckiej między katolikami a luteranami, protestantami, że w miastach rada miejska decyduje, po czyjej stronie, czyj będzie kościół. Czy dawnej grupy katolickiej, czy nowej grupy ewangelist. Jeszcze wtedy słowa tego nie ma. To słowo pojawia się, upowszechnia się dopiero na początku XIX wieku. Są protestanci, ewentualnie są luteranie, są kalwini. Rada miejska tu decydowała. Pod opieką rady miejskiej pozostają budynki. Bardzo wiele budynków. Pod opieką rady miejskiej pozostają klasztory. Zwłaszcza ze względu na ten trudny sposób uposażenia wielu klasztorów. Są klasztory żebracze, które z założenia swego nie mają żadnego majątku. Zwłaszcza klasztory franciszkańskie, czy to konwentualne, czy zwłaszcza potem bernardyni. I niemal w każdym stuleciu zakon franciszkański, tak ogólnie nazywając, a właściwie zakon bardziej mniejszych, ma swoją reformę, przeżywa swoją reformę. Czego ona sięga? Przestrzegania ubóstwa. Nam nie wolno mieć nic. W Kapucyni, to jest XVI-wieczna reforma, także właśnie zakonu braci mniejszych, mieli w swoich takich statutach, pieniądze nam nie wolno brać do ręki. Pieniądze nie wolno brać do ręki. Żeby podkreślić ubóstwo i na co były zdane. To był konwent czasem kilkudziesięcioosobowy. Ci ludzie nie wiedzieli, co my jutro zjemy. Bardzo szybko dezorganizację, prawda, wewnętrzną takiego konwentu. I oni mieli także pewne fundacje polegające na tym, że ofiarował ktoś sumę pieniężną. I tę sumę pieniężną próbowano zastawić, powiedzmy tak, za tę sumę pieniężną próbowano kupić jakiś stały dochód na ogrodzie w mieście, na polu pod miastem, czy też gdyby to był, jeśli by to był większy fundusz, a znalazł się taki dziedzic, który budował dla siebie pałacy, który potrzebował w tej chwili grosza, on brał i zapewniał, że co roku będzie dawał tyle, a tyle, zwykle to było od XVI wieku, około 5-6% na Śląsku od tej sumy temu klasztorowi ujście, więc to był pewny stały dochód. Czy to była lichwa, ten problem się pojawił. Zdecydowanie teologowie średniowieczni zakazywali jakiejś lichwy, brania jakiegokolwiek procenta od sumy pożyczonej. A to była niby suma pożyczona. Sprawa oparła się o Stolicę Apostolską, która zakazała, na której Opolska była skarżona za klasztory polskie. I Stolica Apostolska po wysłuchaniu opinii i biskupów, i wielu przełożonych zakonnych, że przecież to jest jedyne nasze ubezpieczenie. Takie procenty, że trudno to nawet mówić o lichwie, bo robią to ludzie czasem życzliwie. No, oni tych pieniędzy nie potrzebują, ale biorą je, żeby nam w zamian za to zapewnić, powiedzmy, jakieś tam utrzymanie. I odstąpiono, ale była to dyspensa.
Jak słychać, finansowanie także działalności związanej z niesieniem pomocy nigdy nie było proste. I tyle na dziś w Pulsie Regionu, w którym mówiliśmy o konferencji Praca, Nauka, Cnota, jaka odbyła się m.in. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Konferencji zorganizowanej z okazji 800-lecia lokacji Opola. Sebastian Pec, do usłyszenia.
Puls Regionu. Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.